Kochani, jeśli mamy Bibelki, zachęcam, żebyśmy sobie mogli otworzyć na Księdze Izajasza. Omawiamy wersety po kolei, więc to nie ja decyduję, kiedy wersety wypadną, na jaki czas. I kolejny taki werset, od którego dzisiaj chciałbym zacząć, to jest Księga Izajasza, 5 rozdział i werset 21 możemy sobie otworzyć. Także zachęcam, żebyśmy mogli patrzeć w tekst. I tam czytamy, to jest kontynuacja w 5 rozdziale tych biada, biada, biada. No i tam czytamy, biada tym, którzy się uważają za mądrych i są rozsądni we własnym mniemaniu. I chciałbym troszeczkę o tym dzisiaj mówić. Biada tym ludziom. I zwróćmy uwagę, że Izajasz prorokował i spisał to, co Bóg mu kazał, dla ludzi wierzących, prawda? Izajasz nie prorokował i nie spisywał księgi do ludzi niewierzących, no nie? Tak? Zgadzamy się z tym? Że ta księga była adresowana do ludzi wierzących z Izraela i jest adresowana dzisiaj do nas, no nie? Do tych, którzy Biblię czytają, którzy tam zaglądają, a nie do osób z miasta Giżycka czy z Węgorzewa, tylko do nas. I Izajasz, Bóg przez Izajasza mówi coś takiego do nas dzisiaj. Biada tym, którzy się uważają za mądrych i są rozsądnymi we własnym mniemaniu. I przynajmniej trzy takie miejsca chciałbym zacytować, żebyśmy mogli sobie zerknąć, żebyśmy to lepiej mogli zrozumieć z Nowego Testamentu. I pierwsze takie miejsce, które nam trochę więcej światła rzuci, to jest pierwszy list do Koryntian, który napisał apostoł Paweł. 3 rozdział, no to jest kościół, który Paweł założył i miał z nim regularne problemy. I to jest taki kościół właśnie, gdzie było wielu wierzących ludzi, którzy uważali, że już coś wiedzą. Wiedzą i Paweł miał dużo kłopotów z nimi. I myślę, że każdy z nas, kiedy się, pamiętacie ten okres, kiedy się nawracaliście, byliście bardzo gorliwi, non-stop czytaliście Biblię, chcieliście z każdym rozmawiać o Jezusie, mieliście masę pytań, ale ten okres mija i później wchodzi się w taki okres jako człowiek wierzący, że już wszystko wiem. I to jest tak mniej więcej po pół roku wierzenia. Prawda? Przypominacie sobie to? Że wtedy już wiecie, jak założyć kościół od zera, co pastor robi źle i co źle w naszym kościele funkcjonuje. To jest najciekawszy okres. U niektórych to w ogóle trwa już do końca życia, ten okres. Ale jest taki okres w życiu człowieka wierzącego, że on wie wszystko. Najzdrowszy okres w życiu człowieka wierzącego to jest moment, kiedy dochodzisz do miejsca, że stale widzisz swoje wady, swoje grzechy, masz je przed oczami, jak król Dawid pisze, że grzechy moje stoją przed moimi oczami. I dochodzisz do takiego miejsca, że mówisz, wiem, że nic nie wiem. To jest najlepszy okres, i oby on trwał do przyjścia Jezusa, że po prostu zaczynasz chodzić w pokorze. Że zanim komuś zwrócisz uwagę, to po prostu mówisz, ale jak ja mogę mu zwracać uwagę, jak ja mam z tym samym problem? Zanim wypowiesz się na jakiś temat, to czujesz, a lepiej nie będę zabierał głosu, bo ja tak naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że tylko wiem. To jest najlepszy okres w życiu człowieka. Kiedy dochodzisz do takiego miejsca, że mówisz na głos, wiem Boże, że niewiele wiem. To filozof grecki Sokrates mówił. Ktoś inny też powiedział, wiem ile jeszcze nie wiem. Że ogrom tego, co masz dla mnie, jest tak wielki, że to, co wydaje mi się, że wiem, jest tak niewielkie. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, jeśli byśmy sobie otworzyli, 18 werset, Paweł pisze do Koryntian, ale pisze też dzisiaj do nas. Niech nikt nie oszukuje samego siebie. Jeśli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi, aby stał się mądry. Popatrzcie na ten werset, bo ten werset według zasad logiki, którą studiowałem na KUL-u, to jest totalny idiotyzm, co Paweł pisze. Jeśli zastosować do tego logikę białego człowieka, czyli rozum, to Paweł pisze takie bzdury, że Biblia jest głupia po prostu w tym momencie. Ale wiecie dobrze, że w Biblii takie zaprzeczenia prowadzą do pewnej głębi mądrości. I Paweł pisze tutaj, że po pierwsze, że jeśli ktoś uważa się za mądrego, że może dawać tylko rady innym, to Paweł mówi, to oszukujesz siebie, żyjesz w oszustwie. Osoba, która uważa, że nie ma już osób, od których może się uczyć, nie ma rzeczy, których może czerpać od innych, to jest to osoba, która stale siebie oszukuje. I wiecie, że jak Paweł pisał to, to nie było internetu. Więc jestem przekonany, może się mylę, ale myślę, że nie miał na myśli Billy Grahama, Rehanda Bonke, albo Randy Clarka, albo Johnsona, Billy Johnsona czy innych. Wiecie, że my bardzo często mamy taką tendencję, że my mówimy, ale pastor, ja się uczę. Od kogo? No od tych braci zza oceanów. Ale kiedy Paweł to pisał, nie było internetu i oni nie mogli słuchać innych braci z innych zborów z dalekiej odległości. Prawda? Kiedy Paweł pisał ten list, to chodzi o to, że on pisał do konkretnego kościoła, do konkretnych ludzi, gdzie było setki nawróconych i on mówił, że jeśli jesteś w konkretnym kościele i nie masz osoby, od której możesz się uczyć w tym kościele, nie ma takiej osoby, że patrzysz na nią, mówisz, zazdroszczę tej siostrze tej cechy, na przykład gościnności, albo zazdroszczę temu bratu, że jest taki łagodny w wypowiedziach i tak mądrze dobiera słów. Że jeśli wokół ciebie są ludzie wierzący i tworzymy rodzinę, kościół i nie ma już osoby, od której możesz się uczyć, to Paweł mówi, to oszukujesz samego siebie. Jesteś w miejscu, że wydaje ci się, że jesteś mądry i że coś wiesz. Jeśli komuś spośród was wydaje się, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi. No i teraz pomyślmy przez chwilę o tym. O czym ten werset mówi? Czy to znaczy, że Pawłowi apostołowi chodzi o to, że już zrezygnowałeś z pewnych grzechów, czytasz Biblię, zmieniasz swoje wypowiedzi, swoje zachowania wobec innych ludzi, no i trafiasz na taki werset, mówi, aha, no to mam być sobą. W wielu zborach charyzmatycznych, jak wyganiają z kogoś demona, to mówią, bądź sobą. Teraz tak wrzuć sobie na luz i bądź sobą. I wiecie, jakie rzeczy wtedy się dzieją w tych zborach? Że ta osoba zaczyna kogoś drapać, wrzeszczeć, no bo jest sobą. Czy tu chodzi o to, że ktoś już mądrze się zachowywał i nagle zaczyna głupio gadać w kościele, głupio mówić i zachowywać się wobec innych i schodzi do poziomu małego dziecka? Czy, no bo ten werset dziwnie brzmi, prawda? O co chodzi stać się głupim? Na pewno mu nie chodzi o to, żebyśmy jeszcze gorzej się zachowywali. Tylko chodzi mu o to taką pokorę, żeby zdać sobie sprawę, że wiem, ile nie wiem. Wiem, że niewiele wiem. Wiem, Panie, ile rzeczy chcesz mnie jeszcze nauczyć. Dlatego Paweł mówi, jeśli naprawdę chcesz chodzić w Bożej mądrości, chcesz, żeby Boża mądrość się przez twoje życie przejawiała wobec innych ludzi, to Paweł nas tutaj zachęca, stań się jak gdyby pusty. Chodzi o puste naczynia. Wiecie, że jest bardzo trudno do szklanki, w której już jest pełno wody, dolać soku, jak jest po brzegi woda, no to spróbuj wtedy dolać soku. No wszystko się wyleje, prawda? Naczynie możesz napełnić wtedy, kiedy naczynie staje przed Bogiem i mówi, Panie, jestem pusty. Ja już nic nie wiem. Ja już nic nie rozumiem z tej sytuacji. Ja już nie wiem, jak się zachowywać. Ja nie wiem, co mam zrobić. Wiecie, że wtedy dopiero przychodzi Bóg, wypełnia twoje serce wyciszeniem, miłością, mądrością, prawda? Za każdym razem, kiedy dojdziesz w swoim życiu do takiej ściany, że masz takie zamieszanie, że nie wiesz, jaką podjąć decyzję, czy małżeńską, czy z wychowaniem dzieci. Ja mam tak stale z dwójką starszych dzieci, że ja nie wiem teraz, jak postępować z nastolatkami. Eunika kręci głowę i mówi, nie jest tak źle. Ola, to wszystko przed tobą dopiero. Ale kiedy dojdziesz do takiej ściany, to po prostu mówisz, Panie, ja już nie wiem. Stajesz jak puste naczynie i wiecie, że wtedy przychodzi Bóg, bo wtedy jesteś dopiero gotowy na jego rozwiązania. O tym Paweł mówi. Stań się pusty. Stań się pusty, żeby Bóg mógł przyjść ze swoją odpowiedzią, ze swoją mądrością i cię wypełnić. O tym tu mówi. Nie mówię o tym, żebyśmy się stali, zachowywali jak małe dziecko, głupio gadali, wrzeszczeli. Pamiętam, jak wiele lat temu przyjechałem po raz pierwszy do Giżycka i byliśmy na plaży w ośrodku sportów. I moje dzieci, Eunika była taka malutka i Tymek, przeżyli szok, bo ojciec kłócił się z synkiem, który miał 3 lata. Syn się tak wkurzył, że brał piach i rzucał w ojca i kamykami, a on zeszedł do jego poziomu myślenia i też w niego rzucał kamykami i piachem. I darli się na całą plażę, obok stała żona i jeszcze babcia. I moje dzieci stały jak zaczarowane. Wszyscy to obserwowali. Nie to ma na myśli Paweł, żebyśmy zeszli do poziomu zachowywania się dzieci. Dzieciak wrzeszczy, ojciec wrzeszczy, matka wrzeszczy, babcia wpada wrzeszczy. Wszyscy wrzeszczą, następnie sąsiedzi przylatują i mówią, co się tu dzieje, kogoś mordują czy coś, wszyscy wrzeszczą. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy stanęli przed Bogiem i stali się zupełnie puści. I wtedy Paweł mówi coś takiego, bo kiedy staniesz się pusty, taki głupi przed Bogiem, to wtedy przyjdzie mądrość, staniesz się mądry. Bóg przyjdzie w swojej mądrości do ciebie. I dalej mówi, mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Mądrość tego świata u Pana Boga to jest stek bzdur. Co to jest mądrość tego świata? Tata, co ty wiesz? Czytałam w internecie i tam pisali co innego. Kto pisze w internecie? Ludzie wierzący tam ciągle piszą w internecie. Zobaczcie, że jeśli jakikolwiek problem masz, czy małżeński, czy z wychowaniem dzieci, czy w kościele, czy coś, to jeśli poradzisz się ludzi ze świata, to jakie dadzą odpowiedzi? A daj se spokój. Pomagałem pewnemu małżeństwu, gdzie dziewczyna poszła na terapię do bardzo dobrej terapeutki w Warszawie i pani się rozwiodła z mężem i wszystkie kobiety, które prowadziła w tej terapii, mówiła, najlepszym rozwiązaniem jest rozwód. I to była terapeutka. Udało się to małżeństwo zachować, są jeszcze do dzisiaj małżeństwem. Ona się nawróciła i jej mąż chyba też. Chociaż nie jest dalej łatwo w tym małżeństwie. To jest mądrość tego świata. Takie bardzo fajne rozwiązania. Rozwiedź się. Wiecie, ludzie mają niesamowite pomysły ze świata. I znajdą się bardzo mądrzy ludzie, profesorowie i doktorzy z tego świata, którzy powiedzą ci, że to jest najlepsze rozwiązanie. To jest mądrość tego świata. Mądrość bowiem tego świata jest głupotą u Pana Boga, bo jest napisane, on chwyta mądrych w ich przebiegłości. I słowo przebiegłość, że Bóg patrzy na czyjeś motywy serca. I to słowo greckie, które tam zostało użyte, można tłumaczyć, że Bóg widzi, że ktoś ładnie mówi do ciebie, mądrze, popiera to naukowymi badaniami psychologicznymi, socjologicznymi itd., ale ta osoba jest w sercu przebiegła, dosłownie podstępna, nikczemna, chytra i złośliwa wobec ciebie. Że chce cię zmanipulować ta osoba. I to są ludzie bardzo mądrzy, wykształceni. Główną rzeczą, którą ludzie wierzący mylą, to jest mądrość a wiedza. Jaka jest różnica między wiedzą a mądrością? Wiedza to jest to, że przed nazwiskiem możesz mieć pan profesor, specjalista od spraw duszpasterstwa, małżeństwa, wychowania dzieci. To jest wiedza. Mądrość to jest coś, co powoduje, że ten człowiek, który ma wiedzę, ma szczęśliwe małżeństwo. Wiecie, że to nie zawsze idzie w parze? Że bardzo wielu mądrych ludzi, którzy mają olbrzymią wiedzę i mają profesurę z tej wiedzy, mają rozwalone małżeństwa, dzieci są narkomanami? Możesz mieć wiedzę i nie umieć z niej skorzystać. Możesz mieć wiedzę i komuś tłumaczyć, co on ma zrobić w małżeństwie z wychowaniem dzieci w relacjach międzyludzkich i ty go pytasz, a jak to wygląda u ciebie? A co to ma jedno do drugiego, mówi ta osoba. To pani ma problem, pani przyszła do mnie jak do fachowca, do przychodni, ja pani odpowiadam na pani pytania. No, a siostra z kościoła mówi, no ale panie doktorze, ja słyszałem, że pańskie życie jest w rozsypce i pan mi mówi, co ja mam robić? Nie mieliście takiej sytuacji, że idziecie do lekarza i lekarz mówi, musi pan rzucić palenie. Palenie pana zabije. I leży paczka, albo nawet przy tobie jeszcze ze starych czasów odpalał. Profesor Religa tak miał. Wiecie, jak weszły te opakowania paczek, to było minister zdrowia, profesor Religa przestrzega przed paleniem papierosów i te obrazki straszne, które do dzisiaj są. Wiecie, na co Religa zmarł? Na raka płuc. A wiecie dlaczego? Bo palił tyle fajek w ciągu dnia, że głowa mała. Wiedział, że to się źle skończy? Wiedział. Miał olbrzymią wiedzę. I radził innym, żeby z tym skończyli. Skończył z paleniem? Nie. Mądry był? Nie, był totalnym głupkiem. Co Biblia mówi, że kto był najmądrzejszy w Biblii? Kto był najmądrzejszy w Biblii? Salomon. Wiecie, jak skończył pod koniec życia? Miał 1000 kobiet legalnie. 300 księżniczych żon i 700 nałożnic. Więc tak średnio z każdą spotykał się co 3,5 roku. Wyobrażasz sobie, że jesteś żoną Salomona? Najmądrzejszego człowieka, który wie wszystko o kobietach, no bo jak ktoś ma 1000 kobiet, to wszystko wie, ma super relacje małżeńskie i jesteś księżniczką i spotykasz się z nim raz na 3,5 roku. Wiecie, jak skończył? Bóg, jest napisane w Księgach Królewskich, że Bóg dwa razy mu się ukazał. Nie jest napisane, że mu się do niego przemówił, tylko że ukazał mu się w chwale i powiedział: synu, co ty wyrabiasz? Bo budował już dla tych kobiet świątynki dla bożków. Dlaczego? Bo najwyższą wartością Salomona był erotyzm. Ten facet nie myślał głową ani sercem, tylko dolną partią części męskich. Tak? Miał olbrzymią wiedzę. Mądrość to jest korzystanie z wiedzy. Mądrość pochodzi od Boga. Mądrość to jest to, że jesteś osobą szczęśliwą, nie masz rozwalonego życia. I mądry człowiek to jest to, że widać, że ta osoba naprawdę chodzi z Bogiem i że wszystko zaczyna się układać. Tak, łapiemy to? To jest różnica między mądrością a wiedzą. I Paweł mówi, że w oczach Pana Boga tak zwana mądrość tego świata to jest tylko wiedza i to jest bardzo często wiedza niepraktyczna, kłamliwa, która rozwala czyjeś życie. Mądrość od Boga polega na tym, że zaczyna ci się wszystko w życiu porządkować i układać, a nie, że jest coraz większy chaos. Czasami, jak człowiek wpuszcza Boga do serca, to zaczyna się chaos na początku drogi, bo to jest coś takiego, jak Bóg wchodzi do czegoś życia, to jakby do obory wchodził. I trzeba gnój wyrzucić, prawda? I niektórzy mówią: Boże, nie wyrzucaj gnoju, tylko zamieszkaj w tej oborze. Zaprosiłem cię po to do swojego życia, żebyś zamieszkał w moim życiu, a nie po to, żebyś zmieniał oborę. I czasami jak człowiek wpuszcza Boga, to Bóg wchodzi i robi chaos. Ale jeśli ktoś jest wierzący 10-15 lat i ma non-stop chaos, to jest oznaka, że nie chodzi w Bożej mądrości. I tutaj Paweł kończy 20 wersetem i znowu Pan zna myśli mądrych i wie, że są marnością. Bóg zna myśli mądrych ludzi na tym świecie i wie, że to jest marność, czyli nicość. Tak? Czyli mamy tu pierwszy taki fragment, który nam rzuca pewne światło. Drugi jest dokładnie w tej samej księdze i w 8 rozdziale i Paweł pisze o pewnych zachowaniach w kościele w Koryncie. Oni mieli bardzo mieli kilka poważnych problemów w kościele, ale jednym z takich problemów, które mieli w kościele, to jest to, że w mieście Korynt było masę świątynek takich dla bożków i całe mięso, które można było kupić na obiad, na schabowe w niedzielę i na rosół, kupowało się na rynku i każde mięso było ofiarowane jakiemuś bożkowi. I powstał taki problem w kościele, czy w ogóle jest mięso, skoro ta świnia była złożona dla jakiegoś tam boga, ten osioł do tego, ten kozioł do tego, no to nie ma, w ogóle na rynku nie było mięsa, które było nieofiarowywane. No i powstała zadyma w kościele, jak do tego podejść. Zobaczcie, w 8 rozdziale Paweł pisze coś takiego, 3 wersety tylko, nie będę w ten temat wchodził, bo nie mamy czasu. Co do ofiar składanych bożkom, to oczywiście wszyscy posiadamy wiedzę. Paweł tak zaczyna. Odnośnie mięsa, i tej całej zadymy, że jedni oskarżają drugich u was w kościele, także pewnie była tam silna grupa wegetarian, którzy wywierali presję na pozostałych. Co ty? Mięso jesz? To ty Chrystusa się nie boisz. To była taka zadyma. No, czyli zobaczcie, dokładnie tak funkcjonowali samo jak my dzisiaj w kościołach, że jeden człowiek wierzący weszedł w tajemną wiedzę. Na przykład jeden z kandydatów teraz na prezydenta w Polsce właśnie ma tą tajemną wiedzę, że trzeba przestać jeść wieprzowinę i dziki. Druga pani z Sejmu też ma tajemną wiedzę, że dzik niczym się nie różni od człowieka i nie wolno zabijać dzików. Zobaczcie, to jest mądrość tego świata. No to oni mieli podobne problemy. I więc Paweł tak troszkę ironicznie zaczyna, mówi, jeśli chodzi o te bożki i o to mięso, to oczywiście wszyscy mamy wiedzę. Wiemy o tym, jak to działa. Ale wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje. Znaczy, wiedza na jakiś temat, nawet dowody i fakty, sprawiają, że czujesz się kimś lepszym, bo ty tego mięsa nie jesz. Albo ty tak się nie zachowałeś, bo ta siostra to, albo ten brat tamto. Wiedza powoduje, że czujesz się lepszy, porównujesz się z kimś, bo ty masz wiedzę. Ale Paweł mówi, wiedza nigdy nie prowadzi do relacji. Wiedza nie powoduje, że będziesz kogoś bardziej kochał. Czym więcej kogoś poznajesz, macie tak? Że czym częściej z kimś jesz obiady, przebywasz w jego domu, to jest prawdziwa historia ze Stanów Zjednoczonych. Pastor prowadził kilkutysięczny kościół i nauczał z kazalnicy o uświęceniu, o tym, że mamy się bać Chrystusa, iść za Nim, zmieniać swoje życie. Często nauczał takie kazania i stawiał siebie też jako przykład. I starsi zboru i cały zbór była zadyma i nie wytrzymali jego nauczania. Wezwali go i powiedzieli, podjęliśmy decyzję, że spośród ciebie wybieramy jednego brata i będzie mieszkał u ciebie miesiąc. Bo chcemy ci pokazać, że nauczasz nas, a sam tak nie żyjesz. I ten brat mieszkał u niego przez miesiąc. Po miesiącu, kiedy go wezwali starsi, mówią, no i co? A on mówi, masakra, jest gorzej. On nawet połowy nam tego w kościele nie głosi, jak on żyje. On o wiele bardziej święcie żyje, niż mówi. Zobaczcie, to, co buduje, to nie jest wiedza na czyjś temat. Co buduje? Miłość. To, co buduje relacje z drugim człowiekiem, to jest to, że podejmujesz decyzję, że będziesz się o niego modlił albo o nią i będziesz go kochał miłością Chrystusową. Jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, była koleżanka, która po prostu jej nie cierpiałem. Wyprowadzała mnie tak z równowagi, bo zawsze miała swoje zdanie na każdy temat, była najmądrzejsza. Mówiłem wam o tym nieraz, że jak poszedłem na modlitwę i mówię, Boże, czemu ta kobieta mnie tak denerwuje? A Bóg mi mówi, bo jesteś taki sam. Stała się moją przyjaciółką w momencie, kiedy na społeczności dla nas, dla seminarzystów, powiedziała szczerze o swoim życiu, że ma kompleksy, że się wstydzi swojego wyglądu. Miała zdeformowane ucho i zakrywała włosami. I zaczęła szczerze mówić o tym. Była też taka sytuacja, że kiedyś wszedłem do pokoju, leżał jej dowód. Wiecie, to jest, tak facet się zachowuje. Ciekawe, jak wyglądała, jak miała 18 lat. Bez pytania wziąłem dowód, zobaczyłem i ona w tym momencie wchodzi do pokoju. Słuchajcie, to jakbym weszedł do zoo, to był taki ryk lwa, że po prostu cały sturchlałem. I to jeszcze bardziej dolało oliwy, że jej nie cierpiałem. I kiedy na społeczności zaczęła mówić o swoich kompleksach, o tym, że się siebie wstydzi, o swoim dzieciństwie, to tak jakby mnie odpuściło, wiecie? Wszystko ze mnie odleciało i po prostu stała się później moją przyjaciółką. Najwięcej czasu z nią spędzałem. Jeździliśmy na weekendy, usługiwaliśmy i tak dalej. Wiedza do niczego nie prowadzi. Jeśli ktoś otworzy przed tobą swoje serce, a ty posłuchasz, co on przeżył w dzieciństwie, jakich miał rodziców, co on przeszedł w swoim życiu i otworzysz się na to, co on szczerze ci powie, to Bóg może twoje serce napełnić miłością do tej osoby i to buduje relacje między dwojgiem ludzi. Rozumiecie, o czym ja mówię? A mamy tendencję do bardzo szybkiego osądzania siebie nawzajem. Dalej Paweł tutaj pisze, ale jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy. Bo jeśli coś wiesz na czyjś temat i nie kierujesz się miłością do tego człowieka, czyli miłość to jest, że się o niego modlisz, ale nie psalmami Dawida. Boże, zabij go. Zabij tę osobę. Ta osoba normalnie jest tragiczna. Jest wierząca, ale zabij ją. Zabij też jej dzieci, bo później one mogą się na nas zemścić. Także nie otwierasz psalmów, tylko po prostu masz wiedzę i zaczynasz tę osobę błogosławić, modlić się, dziękować za nią. I wtedy zaczyna się Bóg mówić, o co się modlić, jak się modlić, bo po prostu wiesz, że Jezus też umarł za tą osobę, no nie? Miłość. Kieruje tobą miłość. Przestajesz myśleć o tej osobie źle, mówić źle, źle się modlić, tylko zaczynasz naprawdę kierować się miłością. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, ten jest poznany przez Boga. Zobaczcie, ten werset jak gdyby nie pasuje do tych dwóch wcześniejszych, ale zasada w Biblii jest taka, że kiedy macie Biblię, zobaczcie, ja kupiłem sobie specjalnie Biblię, gdzie nie ma tych głupich nagłówków, tylko jest podział na rozdziały i wersety, że jest ciągłość. Bo jak ktoś ma Biblię, gdzie jest napisane przypowieść o synu marnotrawnym, a dlaczego nie o starszym bracie albo o kochającym ojcu? Wiecie, to człowiek te głupoty wprowadził. To jest pewna ciągłość. Nie wyciąga się wersetów. Paweł, kiedy pisał, to tak jakby ktoś do ciebie list napisał. Jeśli pisał do ciebie ktoś z rodziny, że nową krowę kupił, no i później mówi, jaka ona jest piękna. To znaczy, że zmienił kontekst w liście i pisze teraz o żonie? No, o krowie pisał, no to dalej o krowie, że jest piękna. Zobaczcie, ten trzeci werset jest w nawiązaniu do pierwszego i drugiego. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, jeśli naprawdę Bóg jest najważniejszy w twoim życiu i go naprawdę kochasz, to ten jest poznany przez Boga. Bóg zna twoje serce, zna twoje motywy i wie, jak ty traktujesz innych. Jesteś poznany przez Boga. Masz relację z Nim. A jeśli ktoś ma relację z Nim, to Bóg zmienia twoje myślenie na temat osób, które są wokół ciebie. Bo wiecie, jest bardzo trudno przebywać w chwale Bożej, w Jego obecności, w modlitwie sam na sam, czytać Biblię, mówić, Panie, jesteś najważniejszy, a Bóg cię wypełnia miłością, ale jest taki zakątek w sercu, gdzie po prostu Bóg tam w ogóle nie wlewa miłości, tak, nie lubisz tej osoby, tamtej, tej. No nie da się tak, wiecie? Jak Bóg cię wypełnia miłością, to tak wypełnia całe twoje serce i nawet tych, których nie lubisz, zaczynasz lubić. Myślisz, że totalnie ci już odbiło, ale tak działa Boża miłość. Że zaczynasz się o tę osobę modlić, że nikomu nie życzysz piekła, mimo że ta osoba cię niesamowicie skrzywdziła. To znaczy, że jesteś poznany przez Boga, że Bóg cię poznał, że Bóg zna twoje motywacje, że w twoim sercu nie ma żadnych złych motywacji do kogokolwiek i rozlewa się ta miłość i miłość buduje. Miłość buduje ciebie, miłość buduje kościół, małżeństwo, relacje z dziećmi. Miłość. Ciocia na szkółce was przepyta z tego, co mówię. Tak z nią uzgodniłem. OK. Zobaczmy jeszcze jeden fragment. List do Jakuba. List do Jakuba, trzeci rozdział. O tej mądrości. Zobaczcie, mówimy cały czas w kontekście mądrości, że mądrość to jest coś innego. I tutaj Jakub jeszcze więcej szczegółów wrzuca na temat tej mądrości. 13 werset, 3:13. Kto wśród was jest mądry i rozumny? Jakub, to jest rodzony brat Jezusa Chrystusa, Maria go urodziła też. Ten facet był pierwszym pastorem w Jerozolimie, miał większy autorytet w Jerozolimie niż wszyscy apostołowie. Tak mówią zapiski historyczne. I Jakub się pyta wierzących, kto spośród was jest mądry i rozumny? Bo tacy ludzie powinni być w kościele. I pisze tak, niech, jeśli uważasz, że jesteś mądry i rozumny, czyli że Bóg cię wypełnia jego mądrością i rozumem, to pokaż to dobrym postępowaniem przez swoje uczynki, to pokaż to dobrym postępowaniem. Pokaż to w stosunku do innych wierzących. Jeśli uważasz, że jesteś mądry w Bogu i roztropny, to będziesz znany z dobrych uczynków wobec innych osób. I zobaczcie, o jakie uczynki chodzi. On tutaj mówi, że te uczynki z łagodnością. Że jeśli z kim masz relacje w kościele, w małżeństwie, z dziećmi, to można cię poznać po tym, że masz dobre serce, kochasz ludzi, czynisz im dobrze i czynisz dobrze im z łagodnością. A nie jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie i mówisz, siadaj, tu będziesz jadł zupę. Ale przed chwilą jadłem obiad, nie jestem... Siadaj! Ja mam ciocię taką, już nie żyję ze Śląska, że największą dla niej radością było przyjechać do niej tak głodnym i zjeść wszystko, co ona ci postawi. To ona była wtedy szczęśliwa. Najgorzej było, że ona gotowała masę mięsa i robiła, a ja najbardziej lubię z mięsa słodycze. Jak przyjeżdżałem, to była niemiła atmosfera, bo ja nie chciałem tego jeść. Znaczy, jeśli mądrość polega na tym, że czynisz komuś dobrze i robisz to łagodnie, czyli pytasz się kogoś, czy on chce tej pomocy, prawda? A nie, że chodzisz komuś z buta w jego życie, w jego dom i mówisz, ja ci tutaj pomogę. Ta szafa głupio stoi, ten stół też, to trzeba zrobić i zaczynasz robić. To nie jest łagodność. Wchodzisz w czyjeś życie z buta. I dalej Jakub mówi coś takiego. Jeśli jednak macie w waszym sercu gorzką zazdrość, kłótliwość, to nie przechwalajcie się, nie kłamcie wbrew prawdzie. Zobaczcie, mówi o mądrości. Więc jeśli mówi, Jakub tak, jeśli Bóg wejrzy w wasze serce i widzi, że tam jest taka gorycz, zazdrość, że się z kimś porównujesz, że jesteś osobą, która po prostu wśród wierzących wprowadza kłótnie, a nie pokój. To mówi, przestań się przechwalać, że jesteś mądrą osobą i nie kłam. Nie kłam na swój temat, bo prawda jest taka, że wprowadzasz kłótnie, niepokój, ale uważasz siebie za mądrą i roztropną osobę. I dalej pisze tak. To nie jest mądrość wstępująca z góry. Znaczy, Jakub mówi, to nie jest mądrość, która jest z góry, czyli od Boga, ale ziemska, zmysłowa, diabelska. Daje tutaj popalić, no nie? Że zobaczcie, człowieka mądrego od Boga można poznać po tym, że jeśli on wchodzi między ludzi, którzy się kłócą, nie lubią i tak dalej, to on, zadaniem jego jest wprowadzić pokój do tej atmosfery, prawda? Do ich serc, żeby ich pojednać. Że człowiek mądry od Boga, w ogóle kiedy Bóg cię bierze i chce cię z kim ludzi pogodzić przez ciebie, to robisz coś takiego, że słuchasz jednej osoby, słuchasz drugiej osoby, prosisz tą, żeby troszkę się wycofała i zrezygnowała ze swojego zachowania, prosisz tą, żeby trochę zrezygnowała, żeby robisz wszystko, żeby tych ludzi pojednać, no nie? Co robi mądrość diabelska zmysłowa? Że tu trochę podlejesz oliwy do ognia, tej osobie do serca podlejesz i ludzie się jeszcze bardziej kłócą. Ale jedna osoba ciebie lubi i druga cię lubi, bo fajnie z nimi pogadałaś i z nimi ponarzekałaś. Jeśli po rozmowie z tobą człowiek jeszcze bardziej chce negatywnie mówić albo ma złe nastawienie do kogoś, no to może masz mądrość, ale to jest mądrość diabelska. I powiem wam, że w moim życiu na początku chrześcijaństwa miałem mądrość diabelską. Było tak, że pamiętam, że wtedy jeszcze byłem w kościele tradycyjnym i kiedy ludzie wierzący pytali mnie, Pamiętam do dzisiaj, koleżanka mówi, Sebastian, weź mi te wytłumacz, tak spokojnie mówi do mnie, jak ty to godzisz w sobie tę drogę, którą jest Chrystus i Maria? Jak ty możesz iść jednocześnie drogą, którą jest Chrystus i Maria? I wiecie, ja wtedy w tej mądrości diabelskiej mówię jej tak, słuchaj, ja nie jestem taki wierzący jak ty. Ja nie mam tyle w sercu wiary, zaufania. Ja idę tą drogą, którą jest Chrystus, ale jestem taki słaby. Wiecie, osoba, która często ma mądrość diabelską, jest też tak fałszywie pokorna. Więc ja mówię, ja potrzebuję drogowskazów. A tam pisze Maria, święty Józef, ojciec Pio. Ja idę drogą, którą jest Jezus, ale ja potrzebuję drogowskazów. Wiecie, ja potrafiłem tak ludziom zamknąć usta, wierzącym takim jak wy, w takiej mądrości, że im wara opadała i nie wiedzieli, co dalej mówić. Miałem podobną dyskusję z chłopakiem, który mnie zachęcał do chrztu w wieku świadomym. I go przegadałem. To było jeszcze, jak byłem studentem i byłem w HSA. Tak go przegadałem, że mu ręce opadły, tak? Mieliście tak, że z kimś gadacie, ktoś takiej mądrości mówi tak, że ręce ci opadają. I on tak, pamiętam, szliśmy w Zakopane, on puścił ręce i mówi, dobra, niech ci będzie. Kiedyś zrozumiesz. I wierzę, że się pomodlił, bo niedużo czasu minęło i zrozumiałem. Czasami nie jesteś w stanie sprostać w mądrości diabelskiej, takiej zmysłowej drugiego człowieka. I Jakub mówi, jeszcze mówi coś takiego, gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też jest niepokój i wszelki zły czyn. Tam jest po prostu diabeł. I diabeł może używać bardzo dobrze ludzi wierzących. Tam, gdzie jest zazdrość, kłótliwość, że osoba wprowadza niepokój, kłótnie, tam przebywa zły czyn. Tam przebywa zły diabeł. Mądrość zaś, 17 werset, która jest z góry, czyli od Boga, jest przede wszystkim czysta. Że Bóg zna motywy twojego serca i widzi tam czystość. Widzi motywy twojego serca, że ty naprawdę tą osobę kochasz i chcesz dla niej dobrze. To jest szczególnie w małżeństwie, no nie? Kiedy żona ci mówi, że się z tobą rozwodzi. I Bóg patrzy w to serduszko twojej żony i idziesz na modlitwę i on mówi, nie, ona się z tobą nie rozwodzi. Zapomniałeś o rocznicy. Także dobrze, że jest Bóg, no nie? Ale on patrzy na motywy serca, no nie? Zobaczcie, tam jest czystość, on widzi czystość. Najgorzej, jak w czyimś sercu się kotłuje i naprawdę ktoś ma kogoś dosyć, a jeszcze do kogoś mówi, ale ja cię kocham. Tylko chętnie bym się z tobą rozwiódł, no nie? I Bóg patrzy na motywy tej serca i mówi, ta osoba jest zepsuta. Zobaczcie, mądrość od Boga jest czysta. Następnie pokojowo usposobiona. Mądrość od Boga to po prostu powoduje pokój, no nie? Bardzo często jak małżeństwo się kłóci i facet na przykład narozrabia i naprawdę przykrość sprawi żonie i coś powie, a ona idzie i płacze i przychodzi Bóg i zaczyna do niej mówić. Mówić do niej, co ona ma zmienić. I wtedy to jeszcze bardziej kobietę rozwala, bo mówi, Boże, dlaczego do mnie mówisz? Przecież to on narozrabiał. Tak, tylko że on teraz już w ogóle nie słucha mnie. Facet, kiedy się zapędzi w swoim gniewie, w tym wszystkim, w tym, to po prostu jest głuchy, tak jakbym w ogóle stracił słuch. I Bóg wtedy przychodzi do tej osoby, która właśnie jeszcze z nim rozmawia, płacze, mówi coś i jeszcze coś tam słucha. I wtedy przychodzi Bóg i mówi, mówię do ciebie, bo ty w ogóle jeszcze słuchasz. I bardzo często w życiu też i w kościele i w wielu sytuacjach życiowych jest tak, że ktoś ciebie zrani, a Bóg mówi do ciebie. A ty mówisz, Boże, przemów do tej osoby, zrób z nią porządek. Jak Bóg może zrobić porządek, jak ta osoba go nie słucha? Rozumiecie? Bóg mówi tylko do osób, które go słuchają, mimo że to ciebie ktoś zranił i skrzywdził. Więc Jakub mówi, mądrość zaś z góry jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa. Mądra osoba w kościele, nawet jeśli wie, że druga osoba nie ma racji, co robi? Ustąpi. sprawach drugorzędnych. Wiecie, jeśli tu teraz na nabożeństwo by przyszedł facet totalnie pijany i zacząłby tu wrzeszczeć się, to powinienem zrobić, ustąpić i powiedzieć, a może herbatki, kawy? A już w zasadzie to już zakończyliśmy. Tak? Powinienem postąpić? Nie, powinienem wziąć najbardziej dwóch barczystych braci tam przy oknie i powiedzieć na zewnątrz. Ale wiecie, o co najczęściej się w kościołach kłócimy? Nie wiadomo o co, o nic, no nie? Ludzie potrafią tak się zawziąć i mówią jeszcze, że Bóg nimi kieruje i są mądrzy. Ludzie wierzący potrafią tak po prostu się w czymś uprzeć, że normalnie koniami ich nie oderwiesz od tego przekonania. Ale zobaczcie, mądrość wstępująca z góry jest ustępliwa. Dlatego mądra żona wie, że kiedy facet jej, mąż, się wkurzy, to nie ma sensu z nim rozmawiać. Prawda? Niech on idzie na ryby. Jak wróci, to dopiero jak się uspokoi, będzie rozmowa. No to tak to wygląda. To jest mądrość od Boga, prawda? Mądrość od Boga jest ustępliwa, pełna miłosierdzia, czyli wielokrotnie wybacza. Zawsze się modli o kogoś, Boże, zbaw ją. Zbaw jego. Kieruje się miłosierdziem. Jest pełna dobrych owoców. Bezstronna i nieobłudna. Wiecie dobrze, że bezstronność to jest bardzo trudna cecha. Że jeśli rozmawiasz z pastorem, bo masz złe relacje małżeńskie, to mówisz, co to jest bezstronność? Że wymieniasz swoje wady. Nie, no ona ma prawo się na mnie wściekać, pastor, bo ja w tym zawalam, w tym zawalam, w tym zawalam. Ale wiecie dobrze, że jak się na przykład w sprawach małżeńskich rozmawia, nieraz tak miałem, że najpierw wysłuchałem siostry wierzącej, ta opowiadała, jaki on jest, jak on wrzeszczy i tak dalej. No mówi, nie, no debil, no potwór. Wywalam go z kościoła, no nie? Później szedłem na rozmowę z nim i on mówił to ze swojego punktu widzenia. I ja mówię, co za czarownica, no oszukała mnie. Nie, on miał rację, ona miała rację. On mówił ze swojego punktu widzenia, ona ze swojego. Wiecie, kto to jest bezstronna osoba? Żona się boi Boga, wiecie? Osoba bezstronna boi się tak Boga, że jak z nią rozmawiasz, to mówisz, pastor, ja zawalam w tym, w tym, w tym, w tym, w tym. Naprawdę ona ma prawo czasami mieć mnie dosyć. To jest osoba bezstronna, która mówi prawdę o sobie. Ale my bardzo często chcemy, żeby ktoś na nasz temat miał dobre zdanie, prawda? Więc jak mamy z kimś konflikt, to tak to przedstawimy, żeby tak pastora po prostu już nastawić do kogoś. Żeby pastor jak taki buldog zrobił porządek. Ale to nie jest osoba bezstronna. I to znaczy, że nie masz wtedy mądrości od Boga. Bo mądrość jest bezstronna. Że masz dystans do siebie i potrafisz z siebie się śmiać, mówić o swoich grzechach, o swoich błędach. To znaczy, że idziesz w tym kierunku, że jesteś bezstronny. I nieobłudny. Osoba obłudna to jest jedno myśli w sercu, drugie mówi. Oszukuje ludzi. Izajasz pisze, biada tym, którzy uważają się za mądrych we własnych oczach. To oznacza, że prawdziwa mądrość to nie to, co ty o sobie myślisz, ale to, co myślą inni ludzie o tobie. Mądry człowiek nie będzie chodził i wszędzie powtarzał. Wiecie, jaki ja jestem mądry? Wiecie, ile jest we mnie mądrości? Gdybyście tak chcieli siąść u moich stóp i czerpać z tej mądrości, to ja jestem gotowy. Wszędzie, na każdym spotkaniu, na każdej grupie, w każdym kościele. No tak mnie Bóg wypełnił mądrością, wiecie, że ja chcę się z tym podzielić. No nie? No to... To jest pewnie osoba pyszna, a nie mądra. To jest osoba, która uważa siebie za mądrą we własnych oczach, a bardzo często życie tej osoby zaprzecza mądrości, bo ta osoba wprowadza niepokój, kłótnie i tak dalej. Mądra osoba to jest ta, o której inni mówią, że dużo się od ciebie uczę. I w moim życiu są takie osoby, Są tacy przyjaciele, są tacy pastorzy, którym wielokrotnie powtarzam. Wczoraj byłem na konferencji ze Sławkiem Jagiełą. I on zawsze, jak jestem na konferencji, przychodzi i mówi: no i co, Sebastian? I jak tam, fajny wykład? Ja mówię: wiesz, że fajny. Adam Grzywaczewski to jest człowiek, o któremu wiele razy mówię, jesteś jednym z najlepszych nauczycieli w Polsce. On mówi: dobra, dobra, skończ. To jest prawdziwy Polak, no nie? Jak go chwalisz, to od razu uważa, że mu liżesz tyłek, no nie? Że jesteś Lizusem. Ale zobaczcie, muszą być osoby z bliskiego twojego otoczenia, którym zazdrościsz pewnych cech charakteru i od których się uczysz. Bo to znaczy, że nie kłamiesz na swój temat. To znaczy, że chcesz wzrostu, że widzisz, że jesteś słaby w tym i w tamtym, że grzeszysz tu i tam. Ale jeśli siedzisz sobie w domku, czytasz Bibelkę, modlisz się i mówisz, i modlisz się wielokrotnie w ten sposób: Boże, dziękuję Ci, że mnie wyrwałeś z tego świata, że tyle mi pokazałeś, tłumaczysz mi całą Biblię. Szkoda, że w moim życiu nie ma ludzi, którzy chcieliby tej mądrości posłuchać. Czuję się taki pełny, żeby się dzielić tym, ale nie ma nikogo. Wszyscy się ode mnie odsuwają. Biedni są ci ludzie, a we mnie jest tyle mądrości. Może ludzie po prostu cię unikają, bo cię nie lubią. Bo wchodzisz w ich życie z butami i ciągle im mówisz, co mają zmienić. To nie jest mądra osoba. Wiele razy miałem takie sytuacje, że ktoś gadał takie głupoty, ja słyszałem w środku, jak Bóg mówi: nie odzywaj się, słuchaj go. Albo ktoś wręcz herezję gada, jakiś wierzący, na spotkaniu gdzieś, a mi Bóg mówi: nie odzywaj się. Na zjazdach pastorskich wielokrotnie wychodził jakiś pastor i próbował wszystkich skłócić. Aż mnie wyrywało z krzesła, a Bóg mówi: Sebastian, zamknij się i siedź cicho. Kazał mi rezygnować z różnych funkcji bardzo ważnych w Kościele Bóg. I przychodzili pastorzy, pytali: czemu rezygnujesz? Ja mówię: nie zrozumiesz tego, ale Bóg mi kazał. To jest nie... A oni mówili: to jest niemożliwe, że to Bóg. Kazał mi się wycofywać. Kazał mi się nie odzywać. I powiedział: kiedyś to zrozumiesz. Wiecie dobrze, że to Salomon napisał, że mówienie jest czym? Srebrem. Cenna rzecz. Srebro w tamtych czasach, z niego robiono pieniążki. A milczenie czym jest? Złotem. Że więcej możesz się nauczyć o człowieku, słuchając go. Bo kto jest największym wrogiem każdego człowieka? On sam. I czym on więcej gada, to możesz więcej usłyszeć głupoty z jego ust. I możesz zobaczyć, jakie jest jego nastawienie do innych. Możesz rzucić różne tematy. A co myślisz o tym? A co o tym? A o tej siostrze? O tym? I wylewają się takie pomyje. No to wiesz, co tam jest, no nie? Wiesz, z kim masz do czynienia. Dlaczego? Ten werset ja nie wybrałem. On po prostu, w ogóle ja... Bóg mi powiedział, żebym głosił z Izajasza, a mi się nie chce z niego głosić, bo taki, no, a szczególnie 5 rozdział. Biada, biada, biada. Ja mówię: Boże, co z tego Kościół weźmie w Giżycku, z tego biada, biada. No i otwieram ten rozdział, bo czułem, że mam. Bóg mówi: mów. O, także to dzisiaj to tak wypadło, no nie? Jeśli chcesz być mądry, a wiecie, że list Jakuba tak się zaczyna: jeśli komuś brakuje mądrości, niech się zapisze do seminarium. Niech sobie zakupi ze 100 mądrych książek chrześcijańskich, komentarzy i konkordancji. Zapisz się na kurs psychologiczny, jak rozmawiać z ludźmi. Tak jest napisane tam? Jak Jakub pisze? Jeśli stwierdzisz, że brakuje ci mądrości, takiej Bożej mądrości, to co masz zrobić? Poproś Boga. Czyli mądrość wstępuje z góry. I chodzi przede wszystkim o twoje życie. Jeśli Bóg cię wypełni swoją mądrością, to od razu pojawi się miłość do drugiego człowieka. Wcale nie będziesz starał się dużo mówić, więcej będziesz słuchał niż mówił. I zaczniesz ludzi, siebie kochać, innych kochać. Nawet jeśli ktoś będzie cię ranił i mówił głupoty, to wrócisz do domu i z Bogiem o tym porozmawiasz. I powiesz: Boże, co się dzieje z tą osobą? O co chodzi? Jak mam się o nią modlić? Dlaczego ta osoba? Jakiej ta osoba potrzebuje modlitwy? Co ty chcesz usłyszeć na temat tej osoby? Co ja mam mówić do ciebie, żeby to się stało? To jest osoba mądra, która pyta Boga, jak się modlić. To jest osoba, która kieruje się miłością, która buduje, no nie? Która nie szuka swoich racji, która ustępuje. Która, Piotr o tym pisze też w liście. Zobaczcie, masę fragmentów. Dlaczego jest tak dużo fragmentów na temat zachowań, relacji w Kościele? Bo oni mieli takie same kłopoty, jak my dzisiaj. Że ludzie się kłócili w Kościele. Że ludzie potrafili się tak pokłócić. Najlepszy Kościół, który Paweł założył, to jest w Filipie. Nigdy z tym Kościołem nie miał kłopotów. Ten Kościół cały czas rósł. To był najbogatszy Kościół, który Paweł założył. To byli sami biznesmeni. Kupę kasy. Kiedy wylądował w więzieniu w Rzymie, to ten jeden kościół zebrał tyle pieniędzy, że Paweł wynajął willę i przez 2 lata wynajął willę z pieniędzy jednego kościoła. Wyobrażacie sobie, jaką kasę przesłali? No ale czy wszystko tam było kolorowo? Nie, pisze w list i wymienia 2 siostry z imienia, no nie? I mówi, proszę was, przecież i ty jesteś cenna dla Boga, i ty. I ty mi pomagałaś, i ty. Pogódźcie się. Wyobraźcie sobie tą sytuację, że roznosi się plotka w Filipii. Przybył posłaniec od Pawła z listem. Do nas! Napisał Paweł, napisał list do nas. Słuchajcie, wszyscy przyszli do kościoła w niedzielę. Nawet ten, który miał złamaną nogę, kazał się przynieść. Nawet ta siostra, która chodziła w kratkę, bo nie miała się w co ubrać, coś tam w szafie znalazła, wszyscy przybiegli, no nie? I wyobrażacie sobie? I wychodzi starszy i powoli czyta werset po wersecie, werset po wersecie. Siedzisz, słuchasz. I co się dzieje? Przeczytam ten fragment, jest niesamowite. Wyobraź sobie, gdyby taki list dzisiaj przysłał Paweł do nas, do Giżycka, no nie? Dzisiaj bracia z centrali też wysyłają listy, że zapomnieliśmy o kolekcie, no nie? Wysłać. To takie listy przychodzą. Ale zobaczcie, nowa Biblia, więc trudno mi się odnaleźć w niej. Który to jest werset, kiedy pisze o tych 2 kobietkach? Widzicie to? List do Filipian. Jestem wzrokowcem. Więc po prostu przyzwyczaiłem się do innego układu. Ale czuję, że mam ten fragment teraz przeczytać. Tutaj jest, 4 rozdział. Pisze Paweł tak, od 1. Dlatego moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono. Trwajcie w Panu, moi umiłowani. Pisze to do wszystkich. Kocham was, tęsknię za wami, chciałbym z wami być. I teraz mówi tak. I wyobraź sobie, siedzisz na nabożeństwie i starszy zboru czyta tak. Proszę Ewodię. Ewodia, to mnie, no nie? Ożywiasz się, no nie? Bo to tak jakby było napisane. I proszę Eunikę. A on pisze, proszę Ewodię. I proszę Syntychę. Proszę Olę. To od razu podnosisz wzrok. To o mnie i o niej. Aby były jednomyślne w Panu. Kurczę, ale nas postawił w świetle, no nie? Czyli mówi, proszę was, pogódźcie się we 2. I cały kościół, wyobrażacie sobie, wiecie, że oni nie mieli krzesełek? W tamtych czasach siedziano na takich dywanach. I wtedy całe pomieszczenia były mniej więcej takie, w jakimś domu, jak był ktoś miał duży dom i był bogaty. I wszyscy myślicie, że co zrobili? Czy on dalej pojechał, czy zatrzymał się na chwilę? Trudno powiedzieć, nie jest napisane w tekście, ale może, że może zrobił pauzę i popatrzył na siostry. I ludzie w kościele też się odwrócili i patrzyli na nie. Nie wiemy, jak było. Może starszy zatrzymał się, mówi, a może to, słuchajcie, a może to jest najlepszy moment, żebyście teraz to zrobiły? Znaczy, to były bardzo osobiste listy. Proszę też i ciebie, wierny towarzyszu, piszę do jednego ze starszych zboru, pomagaj tym, którym razem ze mną pracowały dla Ewangelii. Pomóż im się pojednać. Jeden ze starszych, który wiedział, że to on ma tą sprawę załatwić. Chciałbym was zachęcić przez to, co pisze Izajasz. Nigdy, ale to nigdy nie uważaj się za osobę, która już wszystko wie, jest mądra. I że Bóg przysłał cię do tego kościoła w Giżycku, K7, bo jesteś chodzącą mądrością. I trzeba nam pomóc wszystkim, bo wszyscy błądzimy. To jest pycha. Zawsze staraj się znaleźć kogoś w kościele, albo brata, albo siostrę, pewne cechy charakteru, które mówisz, chciałbym taki być. Nie mam tych cech charakteru. Pamiętam, w Mińsku miałem mojego zastępcę, Dawid Muszkiet się nazywa. Ten facet tak kulturalnie się wypowiadał i tak ważył słowa, tak mądrze gadał, a był dużo młodszy ode mnie, bo ja byłem w takiej kąpany w gorącej wodzie. Ja miałem takie tendencje, że jak z kimś rozmawiałem, to mówiłem, to jest herezja, głupoty gadasz. A on mówił tak, dobierał słowa, ważył. Mamy tendencję jako ludzie wierzący, że do komara strzelamy z czołgu. Jak na filmach kowbojskich, no nie? Że siedzi w wannie ten kowboj i tam komar czy mucha, on tak z lewo. Zawsze możesz znaleźć kogoś w bliskim otoczeniu, od kogo możesz się uczyć. I to jest mądrość. Zawsze mądrość zstępująca z góry powoduje, że stale masz grzech przed swoimi oczami. Że jeśli ktoś cię zapyta, o co się teraz tak modlisz i co byś chciał, żeby Bóg zmienił w twoim charakterze? Bardzo trudne pytanie, wiesz? Ja tam nie mam sobie nic do zarzucenia, ale coś insynuujesz, pastorze? Znaczy, jeśli ktoś cię zapyta i ty nie umiesz wymienić swoich cech charakteru, które nie podobają się w tobie, prawdopodobnie już żyjesz w zwiedzeniu. Wiecie, że druga nasza typowa polska cecha, to jak ktoś powie, a za co siebie lubisz? Nie ma takich rzeczy za siebie. No, najczęściej kobiety mają z tym problem. Za co siebie lubisz? Co jest w tobie fajnego, że siebie lubisz? Jeśli też tego nie umiesz wymienić, to znaczy, że jesteś osobą strasznie poranioną. Mamy tendencję do popadania w skrajności. Albo nie umiemy wymienić dobrych cech w sobie, na które naprawdę są fajne, albo nie widzimy żadnych błędów. Nie, no jedna rzecz jest taka wadliwa we mnie. Jakby Bóg zmienił mojego partnera. Ja nie mogę go zaakceptować, wiesz? To jest ta cecha, no. To nie jest cecha. Ty gadasz o kimś innym, nie o sobie. Dzieci mogłyby być jeszcze bardziej grzeczne. Też mam wredne dzieci. Tego też nie mogę zaakceptować. Też mówisz o kimś innym. Kochani, zachęcam was do tego, żeby modlić się i powiedzieć, Boże, czy ja chodzę w twojej mądrości? Czy naprawdę chodzę w twojej mądrości? Czy wprowadzam pokój, kłótliwość? Co moja osoba wnosi? No nie? Czy ludzie ode mnie się odsuwają? Czy ja przyciągam ludzi do siebie, swoją osobą? Że ludzie lubią przebywać wierzący i niewierzący w moim otoczeniu. Zastanówcie się nad tym, pomódlcie się o to. Ja bez problemów mogę wymienić cechy, które w sobie lubię, ale mam cały czas swoje grzechy przed oczami. I wiem, o co się modlę. Wiem, czym się brzydzę w sobie. I to jest normalne. I to jest normalne. Jesteś wtedy normalny. Amen.